wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
80 lat temu, 13 kwietnia 1933 roku, niemieckie radio nadało komunikat o znalezieniu grobów polskich oficerów w Katyniu. I właśnie mord katyński, i właśnie 80. rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej, to jest wydarzenie miesiąca kwietnia. Konsekwencją agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku było dostanie się do sowieckiej niewoli 250 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 18 tysięcy oficerów. W październiku 1939 roku oficerów zawodowych rezerwistów zgrupowano w obozach w Kozielsku i Starobielsku. W obozie w Ostaszkowie natomiast zgromadzono funkcjonariuszy policji, żandarmerii i służby więziennej. Natychmiast rozpoczęło się też kuszenie, którego symbolem stał się kulturalny major bezpieczeństwa państwowego Wasilij Zarubin, prowadzący w kozielskim obozie pracę śledczą oraz werbowanie agentury. Szybko okazało się, że kandydatów na agentów było w tym gronie zadziwiająco mało. Spośród wszystkich osadzonych wyłączono 400 osób, które uniknęły śmierci, ale wśród tych 400 osób były też osoby, które nie godziły się na podjęcie współpracy agenturalnej, a zawdzięczały swoje ocalenie innym przesłankom. Był w tym gronie na przykład Józef Czapski, który zawdzięczał swoje ocalenie staraniom rodziny, która we Włoszech skłoniła samego Benito Mussoliniego, aby interweniował w jego sprawie. Okazało się więc, że polscy oficerowie nie chcą współpracować z nowym okupantem. To była bezpośrednia przyczyna decyzji o ich wymordowaniu. Decyzję tą podjęto 5 marca 1930 roku. Decyzja nie mająca precedensów historii. Oto wzięci do niewoli oficerowie mieli zostać rozstrzelani. Przy tej okazji zamierzano także zlikwidować 11 tysięcy polskich więźniów z terenów okupowanych przez Związek Radziecki. Trzeciego kwietnia 1930 roku wyruszyły pierwsze transporty z Kozielska do katyńskiego lasku. Więźniów Ostaszkowa mordowano w Twerze, a chowano w Miednoje. Oficerów ze Starobielska mordowano w Charkowie, a chowano w Piatichatkach. Polaków mordowano także w Kijowie oraz Chersoniu. Tam oraz w Charkowie zabito 3435 więźniów z zachodniej Ukrainy, w tym 900 więźniów ze Lwowa, 500 z Łucka, 500 z Równego, 500 z Tarnopola, 400 ze Stanisławowa i 200 z Drohobycza. Ciała ofiar ukryto w różnych miejscach, w tym Bykowni. Na iście ukraińskiej znajdowało się przeszło 750 policjantów oraz 726 oficerów Wojska Polskiego. Kolejnym miejscem kaźni był Mińsk. Tu wymordowano 3870 więźniów z zachodniej Białorusi, w tym z Białegostoku, Brześcia, Pińska, Baranowic, Wilejki. Zwłoki ofiar ukryto prawdopodobnie w Kuropatach. Wśród zamordowanych byli m.in. generałowie Bronisław Bohatyrewicz, Mieczysław Smorawiński, Henryk Minkiewicz, naczelny rabin Wojska Polskiego, major Baruch Steinberg, naczelny kapelan wyznania prawosławnego Wojska Polskiego, podpułkownik Szymon Fedoroniko, poeta Władysław Sebyła. Mord katyński miał być zbrodnią doskonałą, miał być zbrodnią, o której świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Kiedy w 1931 roku Stalin nawiązał stosunki dyplomatyczne z rządem Sikorskiego i kiedy Sikorski przyleciał do Związku Radzieckiego i pytał, co się stało z oficerami, których nie można było znaleźć? Stalin cynicznie odpowiedział, że uciekli do Mandżurii. Oficerów pomordowanych wiosną 1930 roku poszukiwał Józef Czapski, ten, który ocalał dzięki wstawiennictwu rodziny we Włoszech, ale nie mógł nic ustalić. Wszędzie napotykał zmowę milczenia. I tajemnica zniknięcia tysięcy polskich oficerów została rozwikłana 13 kwietnia 1933 roku. Wtedy to o godzinie 15.15 niemieckie radio nadało komunikat informujący o zbrodni katyńskiej i wiarołomstwie sprzymierzonych. Oto jeden z aliantów wymordował drugiemu niemal połowę korpusu oficerskiego. Mamy wiosnę 1933 roku, mamy komunikat o odkryciu grobów katyńskich, mamy komunikat mówiący, że to Związek Radziecki wymordował znalezionych tam polskich oficerów i mamy oczywiście natychmiast sprzeciw Józefa Stalina, który zarzuca Niemcom kłamstwo i manipulację i oskarża Niemców, że to oni wymordowali polskich oficerów po zajęciu tych ziem w 1941 roku. Rząd polski znalazł się w dość trudnej sytuacji, gdyż nie ulegało wątpliwości, że Niemcy popełniali i popełniają wówczas liczne zbrodnie na Polakach. Ale niemiecki komunikat brzmiał bardzo prawdopodobnie. Rozwikłał bowiem tajemnicę zniknięcia polskich oficerów. Rząd polski postanowił zwrócić się w tej sprawie do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, aby ta szanowana powszechnie na świecie organizacja wyjaśniła, kto zamordował oficerów, których groby znaleziono w Katyniu. Podobną prośbę skierowali Niemcy, którzy tutaj mieli czyste ręce, którym zależało na tym, aby prawda o Katyniu została jak najbardziej uwiarygodniona, bo propaganda niemiecka chciała wykorzystać zbrodnię katyńską, aby mobilizować mieszkańców Europy do walki z Armią Czerwoną, aby kreować wojska Wehrmachtu na obrońców Europy zagrożonej przez komunistyczne barbarzyństwo. Stalin wykorzystał tą przypadkową zbieżność czasową, oskarżył rząd polski w Londynie o współpracę z Niemcami i zerwał z Polską stosunki dyplomatyczne. Niemcy, jak już mówiłem przed chwilą, chcieli uwiarygodnić kwestię odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Dlatego do Katynia sprowadzono najlepszych ekspertów międzynarodowych. Dlatego do Katynia prowadzono również Polaków, aby mogli naocznie przekonać się o bestialstwie Józefa Stalina. Jednym z tych Polaków, który przybył na miejsce, był pisarz Józef Mackiewicz. Potem tak relacjonował swoje wrażenia. Lasek katyński nie jest duży, obejmuje kilka hektarów. Przy wyjściu z auta uderza nas wnętrze lasu, odpowiadającego strefie naszego klimatu, a więc takiego samego jak nasz Wileński, gdy się składa z młodych sosenek, brzuzek, mchu i świeżej wiosennej trawy. Ale nie pachnie tam ani wilgotnym chem, ani igliwiem. Przytłacza ohydny, cuchnący, słodkawy, lepki swąd trupi. Był on pomimo zimna i wiatru tak dotkliwy, że cofnąłem się odruchowo krok w tył i właśnie wtedy nastąpiłem na przedmiot, który się ugiął pod nogą. Była to czapka oficera polskiego o ciemnozielonym otoku naszej artylerii. Podniosłem ją i odłożyłem na dywanik rosnących w tym miejscu nieśmiertelników. Może zakrawa to trochę na patos, że zwróciłem uwagę na rosnące kwiaty. A więc podłoże lasu w tym miejscu wygląda brzydko. Wygląda po prostu tak jak, powiedzmy, podmiejski lasek opuszczony przez majówki i wycieczkowiczów niechlujnych, którzy w niedzielę rozkładają się pod drzewami, a później pozostawiają po sobie odpadki, niedopałki, papiery, śmiecie. Przy bliższym przyjrzeniu stajemy przykuci niezwykłym widokiem. Nie są to bowiem żadne śmiecie. 80% stanowią pieniądze. Polskie papierowe banknoty złotowe, przeważnie wyższych emisji. Wyblakłe, oblazłe, przesiąkłe trupim odorem i cieczą trupu. Tuż obok cygarniczki drewniane, papierosy, strzępy sowieckich gazet, guziki z orłami, rękawiczki, kawałki mundurów, chustki do nosa, skórzane podmonetki. Wszystko to są rzeczy wydobyte z grobów. Dzieje się tak nie na skutek lekceważenia lub braku sumienności ze strony pracującej tu komisji Polskiego Czerwonego Krzyża, która przeciwnie, z pełnym samozaparciem i poświęceniem pracuje nad zidentyfikowaniem pomordowanych i zachowaniem pozostałych po nich pamiątek. Dzieje się tak dlatego, że pomordowane tysięczne ofiary rzucone były do straszliwych dołów łącznie z całym ich osobistym życiowym balastem codzienności. Ale po śmierci ważne są tylko rzeczy niektóre. Dla komisji przede wszystkim wszystko, co służy do zidentyfikowania zwłok, jak legitymacje, listy, pamiętniki itd. Poza tym wszystkie przedmioty metalowe, nie ulegające psuciu, podlegające oczyszczeniu, mogące pozostać drogą relikwią dla rodziny. Wszystko inne, bezwartościowe, na wpół przegniłe, przesiąkłe na wieki już jadem rozkładu, usuwa się na razie na bok i to leży. Leży teraz w postaci świadectwa, straszliwego, ponurego świadectwa, bezwładnymi strzępami wśród drzewek Lasu Katyńskiego. Jak już mówiłem, do Katynia Niemcy sprowadzali ekspertów, Niemcy sprowadzali Polaków, ale sprowadzali również dziennikarzy z okupowanej Europy. I tak oto w głównym organie niezależnego państwa chorwackiego, w chorwackim narodzie, ukazał się artykuł, w którym tak pisano o zbrodni katyńskiej. Zbrodnia bolszewików na oficerach polskich jest przypadkiem, który nie ma sobie równego w historii. Jeszcze nigdy nie było takiej systematycznej rzezi spokojnych ludzi, dowódców armii poszukującej schronienia w sąsiednim państwie, które wkrótce zawrze sojusz z rządem uznawanym za swój przez zabitych oficerów. Historia nie zna drugiego takiego przypadku, wyrachowanego zabijania elit sąsiedniego narodu, tracenia oficerów sojuszniczej armii w celu łatwiejszego zapanowania potem nad narodem, pozbawionym przywództwa. Przejdzie ona do historii jako wyjątkowy przykład zbrodni doprowadzonej do perfekcji i pozostawionej na usługi politycznych celów przeciwko tym, którzy nic nie robią, tym, którzy dali Polsce gwarancję, że będą jej do końca bronić. Te słowa ukazały się w 1933 roku. Już w 1933 roku chorwacki dziennikarz napisał to, co dla nas jest oczywiste, że zbrodnia katyńska jest zbrodnią wyjątkową w historii, że zbrodnia katyńska była wymordowaniem polskiej elity, że ten mord na polskiej elicie miał ułatwić później Stalinowi i jego pomocnikom zapanowanie nad Polską. Ale jest pewnym takim gorzkim paradoksem, że takie słowa w 1933 roku można było przeczytać w okupowanej Europie. Nie można było ich przeczytać w tak zwanym wolnym świecie, w Londynie czy w Nowym Jorku, ponieważ alianci nie chcieli narażać dobrych stosunków ze Stalinem, ponieważ alianci udawali, że wierzą w wersję Stalina, ponieważ brytyjska cenzura cenzurowała nawet polskie gazety, aby w polskich gazetach nie ukazywały się artykuły piszące prawdę o zbrodni katyńskiej, bo dla Brytyjczyków czy Amerykanów najważniejszy był sojusz ze Stalinem. Kwestia zbrodni katyńskiej wydawała im się kwestią mało istotną. Jednym z tych, który przybył do Katynia, który na własne oczy widział te straszliwe groby, był francuski dziennikarz, poeta, człowiek związany z kolaborującym z Niemcami rządem Vichy, Robert Brazilach. Wstrząśnięty tym, co zobaczył, potem pisał. Przez jakiś czas Sowieci mieli nadzieję, że zdołają pozyskać sobie armię polską i później pewnego dnia zrozumieli, że Polacy nienawidzą bolszewizmu. Że ci ludzie tak często nierozważni, tak często lekkomyślni, tragicznie lekkomyślni, nie zapomnieli antykomunistycznej lekcji Piłsudskiego. Nie zapomnieli, że ich historia była zasadniczo antyrosyjska. Sowieci wyciągnęli logiczne konsekwencje z tej konstatacji. Zlikwidowali polską elitę, tak jak unicestwili elitę krajów bałtyckich. Robert Brazilach nie znał decyzji o rozstrzelaniu polskich oficerów, którą my dzisiaj znamy. A jednak przenikliwie potrafił już wówczas, w 1933 roku, wskazać na przyczynę tego, co się stało. Przy tym autorze warto się zatrzymać, bo Robert Brazilach został rozstrzelany przez Francuzów 6 lutego 1935 roku. Jego proces trwał 2 godziny. Robert Brazilach był kolaborantem. Współpracował z reżimem Vichy. Oddał swoje pióro na usługi reżimu Vichy. Ale nikogo nie zabił. Nikogo nie zamordował. O jego ułaskawienie prosili twórcy tej mamiary, co Albert Camus. Ale te prośby zostały odrzucone, bo na wykonanie egzekucji naciskał ambasador Związku Sowieckiego. I egzekucja została wykonana. Jest bardzo prawdopodobne, że gdyby Robert Brazilach nie był w Katyniu, gdyby Robert Brazilach nie pisał o zbrodni katyńskiej, to trafiłby do więzienia. To nie zostałby stracony w 1935 roku. Ale to kłamstwo katyńskie trwało nie tylko w Europie Wschodniej, gdzie można było trafić do więzienia za mówienie prawdy o tym, kto zamordował polskich oficerów w Katyniu jeszcze wiele lat po zakończeniu II wojny światowej. Ale ono było również w wolnym świecie. Polski pisarz Włodzimierz Odojewski, kiedy w latach 70. XX wieku chciał wydać w Republice Federalnej Niemiec niemieckie tłumaczenie powieści Zasypie wszystko zawieje, bez wątpienia jednej z najwybitniejszych powieści polskich drugiej połowy XX wieku. Wydawca kazał mu usunąć wszystkie fragmenty mówiące o Katyniu. Dlaczego? Bo przecież nie warto narażać dobrych stosunków ze Związkiem Sowieckim. To były lata 70. XX wieku. Włodzimierz Odojewski, który w swojej twórczości jako jeden z pierwszych podejmował tematykę katyńską, w zakończeniu powieści o katyńskiej zbrodni, Milczący niepokonani, umieścił taką scenę, cytuję. Małgorzata ujrzała, zobaczyła rozrytą ziemię, rozkopane doły, a niżej w tych dołach masa pozlepianych ciał, ułożonych jedno obok drugiego, jedno na drugim odczłowieczonych. Ciała te nabrały ciała i mundury, w których leżały, przestały być rozłożonymi przez gniliznę i czas łachmanami. I zaraz te ciała podniosły się z głębi dołu, żyły, wydźwigały się na polanem, warstwa po warstwie, ustawiały się w szeregi, formowały, żyły, ruszały szeregami naprzód, maszerowały, szereg za szeregiem, dziesiątkami, setkami szeregów, maszerowały. I zdawało się to trwać niemal wieczność, w tym migotliwym świetle gwiazd i bladym blasku księżyca, wśród nieustającego, wciąż zmagającego się szeptu sosen, nakazującego, aby wyruszyli wieloletnią wędrówkę w zimny, obojętny świat i go poruszyli. Ten sam autor, z kolei w opowiadaniu Ku dunzynańskiemu wzgórzu idzie las, w usta dziennikarza, alter ego autora, włożył następujące słowa. Nie mów mi, że my Polacy lubimy rozdrapywać rany i rozdzierać szaty. Nie mów, że nienawidzimy. My tylko pamiętamy i cierpliwie patrzymy w oczy zbrodniarzowi, czekając, aż w jego źrenicach pojawi się spóźnione o dziesiątki lat odbicie twarzy ofiary. I na zakończenie słowa największego z Polaków. Jan Paweł II podczas audiencji dla rodzin katyńskich 13 kwietnia 1996 roku powiedział: tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1930 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń. Trzeba jednak mieć świadomość, że również ta śmierć, a raczej to wielkie żniwo śmierci, jest jakoś wpisane w Boże plany i nabiera nowego znaczenia w perspektywie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nade wszystko staje się ona ofiarą, której owocem jest dobro. W wymiarze narodowym przybrało ono kształt wolności. W wymiarze ludzkim jest przykładem odwagi i wytrwania w wierności ideałom. W wymiarze chrześcijańskim staje się wezwaniem do przebaczenia.
Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie są, aby świadczyć Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi? Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślad i cisza jest na las. Tylko guziki nieugięte, potężny głos zamilkły chór. Tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i głos zamilkły chór. Tylko guziki.